Paweł Passini. Siedzimy pod dachem, go przed chwilą gruchał nam za otwartym, za uchylonym właściwie oknem, a ja bym chciała uchylić drzwi do tego, co się w tej chwili z tobą dzieje. Oboje byliśmy trochę zasapani, wchodząc na najwyższe piętro. Ty także dlatego, że biegłeś do mnie z próby. Próby spektaklu, o którym chciałabym, żebyś mi opowiedział, ale najpierw chciałabym się dowiedzieć, co u ciebie, Paweł? Powiedz, w jakiej kondycji cię zastaję? W jakim nastroju? Z jakimi myślami? W ogóle opowiedz mi, jeśli możesz, o wierszach, bo o tym nigdy nie rozmawialiśmy.
O, to duży łuk. Od naszego ostatniego spotkania to minęło chyba ze 3 lata. Pomiędzy tym czasem wojny, pandemie i inne kataklizmy, a ja z kolei w tym momencie takich dużych przewartościowań i różnych burz, które mnie też bezpośrednio dotknęły, postanowiłem zrobić to, o czym zawsze marzyłem, czyli zamieszkać nad morzem. Przez ponad 6 miesięcy wraz z moją żoną Anią i naszą córką Sarą i moim synem Jonaszem mieszkaliśmy na Malcie, a dokładniej na wyspie Gozo, czyli drugi co do wielkości wyspie archipelagu maltańskiego, i to jest to miejsce, gdzie Odyseusz spędził 7 lat ze swojej 10-letniej podróży. Czyli jak zaczyna się Odyseja i Telemach spotyka się z Ateną, to oni chcą wyciągnąć Odyseusza właśnie z tego miejsca, które po angielsku nazywa się Gozo, w języku Malti nazywa się Audesz, a w języku greckim nazywa się Ogygia. I właśnie z tej Ogygii oni próbują wyciągnąć Odyseusza, który tam mieszka u nimfy Kalypso, czy Kalipso. I jak tam byłem, widziałem też grotę Kalipso, to pomyślałem sobie, że bardzo możliwe, że on tam właśnie tę historię pisze, którą później będzie opowiadał, ponieważ w tej podróży swojej to Odyseusz naprawdę odbywa taką jedną podróż, wcale nie taką długą, płynie od nimfy Kalipso na wyspę Korfu, czyli do Feaków, i u Feaków opowiada całą resztę swojej podróży, którą odbył wcześniej. Ja sobie pomyślałem, że to miejsce to jest takie miejsce, w którym, żeby wrócić, to trzeba wyjechać. Pojechałem tam też, nie ukrywam, z taką nadzieją, że to będzie gdzieś moje drugie miejsce na świecie, a może nawet pierwsze. I cały czas myślę o Gozo w ten sposób, że to w którymś momencie może stać się dla mnie miejsce, w którym będę żył, po prostu mieszkał. Jest to niesamowita wyspa, wysunięta bardzo daleko na południe, z której widać Sycylię, która z perspektywy wyspy Gozo jest czymś na północ. I ja przyglądałem się tam co jakiś czas pojawiającej się Etnie, która wygląda jak jakaś, no wtedy stała się dla mnie takim Synajem trochę, pojawiającym się w oddali. I ona jest w tym miejscu, gdzie było wszystko to, co zostawiłem w Polsce. I to w miejscu tego, co zostawiłem, była taka wielka góra, która dymiła cały czas, bo Etna wtedy była dosyć aktywna. No i tam przyjąłem, ponieważ to był ostatni kraj, który był otwarty przed pandemią. Myśmy tam przylecieli 23 marca, a 26 wszystko zostało zamknięte. I znaleźliśmy się zupełnie odcięci od świata, na wyspie, z której nie mogliśmy się ruszyć, na którą można się dostać tylko promem i na którą zostaliśmy wpuszczeni właściwie tylko dlatego, że mieliśmy status mieszkańców, ponieważ mieliśmy tam wynajęte miejsce na ponad pół roku. No i wjechaliśmy tam i zostaliśmy, utknęliśmy tam na 3 miesiące. Mieszkałem w miejscu, w którym z okien widziałem morze i słyszałem nawet morze, i niewiele więcej tam się działo poza tym. Był tam absolutny, niezwykły spokój, który nie mógł się wydarzyć nigdzie indziej poza pandemią. Znaleźliśmy się w takich niezwykłych, księżycowych krajobrazach, w których kręcono między innymi Grę o Tron, ale także inne niesamowite filmy. I ja nie widziałem równie pięknego miejsca chyba nigdy przedtem. Oprócz tego znajdują się tam najstarsze budowle, jakie człowiek stworzył, czyli megalityczne świątynie, które mają niektóre z nich około 10 tysięcy lat, czyli powstały 8-9 tysięcy lat przed naszą erą i są najstarszymi budowlami ludzkimi, jakie mamy. Starsze niż piramidy i starsze niż Stonehenge. Jest ich tam bardzo wiele, na takich maluteńkich dwóch wyspach, taki Lublin ze Świdnikiem tak naprawdę. Tam sobie zadałem takie zadanie, żeby codziennie rano oprócz szabatu, czyli codziennie oprócz soboty rano pisać, wstawać o wschodzie słońca i pisać wiersz. No i rzeczywiście przez kilka miesięcy tak praktykowałem, ponad 100 wierszy w ten sposób powstało. Potem taki nasz dzienny rytuał polegał na tym, że czytaliśmy sobie te wiersze, ten wiersz, który powstał danego dnia. I wiadomo, jak to z wierszami, jedne lepsze, drugie gorsze, jedne bardziej udane, inne mniej, ale też to było takie lustro, ponieważ doszedłem do takiego punktu, w którym bardzo chciałem móc zapanować nad przestrzenią swojej twórczości, ponieważ ona mi się wymknęła spod kontroli. Znalazłem się w sytuacji, w której kompletnie pracowałem z niewłaściwymi ludźmi. I tak jak wcześniej, byłem bardzo dużo, przez bardzo wiele lat byłem w bardzo takiej wspaniałej sytuacji, że właśnie spotykałem na drodze tych właściwych, to jak wreszcie trafiłem na kompletnie niewłaściwych, to nagle się okazało, że muszę to sobie wszystko poukładać od początku. No i nad tym pracowałem tam, w tej samotni, nie tak zupełnie samotni, ale jednak w odcięciu od świata. No i oprócz tego, że pisałem wiersze, to tam jeszcze zajmowaliśmy się żółwiami, bo na tej wyspie rozmnażają się żółwie, takie, które żyją ponad 120 lat. Między innymi ta żółwica Darwina, co nie tak dawno dopiero nas opuściła. To one tam przypływają na tę wyspę i się rozmnażają tam, składają jaja i kiedy przypływają na jedną z plaż, właśnie na tę samą, na której wylądował Odyseusz, to trzeba im zapewnić spokój. Te jaja są też poszukiwane przez kłusowników, więc mieliśmy tam taką kilkusetosobową grupę wolontariuszy, którzy o bardzo różnych dziwnych godzinach, my akurat robiliśmy to w nocy, patrolowali plażę w poszukiwaniu tego, czy nie ma śladów żółwia, który by tam zniósł jaja. I wtedy się chroni to miejsce, pilnuje, żeby też kraby, ale przede wszystkim ludzie nie rozbili tych jaj, więc tam żeśmy zajmowali się też tym. No i rzeczami bardzo takimi prostymi. Myślę, że wszyscy doceniliśmy bardzo podczas pandemii ten pierwszy krąg, czyli rodzinę, mieszkanie, dom, wspólne przygotowywanie posiłków, uczenie się jakichś rzeczy. Ja tam nauczyłem swojego syna pisać i pływać. To akurat wypadło tak, że to tuż przed pójściem do szkoły. I te lekcje pisania i pływania były czymś takim bardzo, bardzo ważnym. No ale też to, że nagle to jesteśmy my, tak jak Gombrowicz w swoich dziennikach pisze, poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, to byliśmy cały czas my, nie tylko od poniedziałku do czwartku, ale przez pół roku. No i to bycie we własnym otoczeniu, we własnym gronie, ono też bardzo mocno każe się skonfrontować to, co każde z nas wnosi w to wspólne życie i na ile jest w stanie wypełnić sobą, a na ile jest w stanie właśnie się wycofać i zrobić miejsce, żeby inni też mogli wypełnić. No i to też się zbiegło z takim działaniem, które robiłem zupełnie na odległość, czyli z pracą nad stworzeniem wraz z artystami białoruskimi organizacji, która nazywa się Niezależna Wspólnota Teatralna Białorusi. I to dzięki spotkaniom na Zoomie online, które odbywały się w ścisłej tajemnicy, udało nam się przygotować kilka wydarzeń, które później miały miejsce, czyli między innymi wątek białoruski na festiwalu Boska Komedia w Krakowie i festiwal Bliski Wschód, który odbył się w czerwcu tego roku, na którym nam się udało zgromadzić no, naprawdę absolutną śmietankę niezależnych twórców z Białorusi, którzy z kolei znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ część z nich uciekała po wydarzeniach roku 20, czyli po rozpoczęciu protestów przeciwko samozwańczemu ogłoszeniu się Łukaszenki prezydentem mimo przegranych wyborów. Oni protestowali, te protesty miały charakter pokojowy, a natomiast represje zupełnie nie miały charakteru pokojowego i ludzie na wiele lat trafiali do więzienia za byle co. I wielu artystów wyemigrowało i drugim domem dla wielu z nich stała się Ukraina. Co z kolei 24 lutego się skończyło w sposób drastyczny, bo w momencie agresji rosyjskiej na Ukrainę Białorusini stali się persona non grata, czyli nie mogli tam wjeżdżać ze swoimi paszportami, a wielu niezależnych artystów właśnie tam miało swój drugi dom. Też tym się zajmowałem i przygotowaliśmy wiele z tego, co teraz pozwala nam funkcjonować i pozwala nam wspomagać niezależną wymianę informacji i obieg niezależny sztuki białoruskiej. Bardzo tego potrzeba w Białorusi, która naprawdę w jakiejś sytuacji kompletnie beznadziejnej znaleźli się tam niezależni artyści, nie mając szansy w tej chwili na pomoc znikąd, ani nawet na zrozumienie tej trudnej swojej sytuacji, bo no, trzeba to sobie powiedzieć wprost, także dla mieszkańców Malty, gdzie byłem, ale także innych krajów Europy Zachodniej i Południowej, to Białoruś się za bardzo nie różni od Rosji i oni są po prostu mieszkańcami kraju agresora. I tak jak wspaniale pomagamy i staramy się pomagać naszym przyjaciołom z Ukrainy, tak bycie białoruskim emigrantem w Polsce to jest niesłychanie ciężka sytuacja, nie tylko w Polsce, w ogóle w Europie. No i też o ile między po roku 20 niektóre organizacje wspierające, zajmujące się prawami człowieka, wspierające takie niezależne działania, one skupiały się na Białorusi, no to po 24 lutego 2022 roku właściwie całe to zainteresowanie zostało przeniesione, co jest zrozumiałe, na Ukrainę.
Pamiętam jedną z naszych rozmów sprzed lat, i muszę ci powiedzieć, że wracam do tego fragmentu za każdym razem, kiedy pojawiam się na brzegu morza czy oceanu, bo bardzo utkwiło mi w głowie to, jak mówiłeś, że raz do roku musisz pojawić się nad morzem, żeby spojrzeć na horyzont, żeby złapać poziom. A myślę sobie teraz po tym, o czym opowiadasz, że pojechałeś, żeby łapać poziom, a złapałeś pion. Stanąłeś ponownie, inaczej, nie wiem, spojrzałeś w inną stronę. Bardzo jestem ciekawa w związku z tym spektaklu, nad którym teraz pracujesz, no bo to robi ten teraz Paweł Passini, po tych przeżyciach, o których częściowo nam tu opowiedziałeś. A temat wybrałeś jeszcze wcześniej, czy on się pojawił na Malcie, czy może teraz?
Spektakl powstaje w ścisłym związku z tymi doświadczeniami, ale też z obserwacją tego, co się dzieje w Polsce z oddalenia. Wydarzyła się taka w związku z jubileuszem teatru, Lubelskiego Teatru Tańca, powstał spektakl, który w jakiś sposób miał uświetniać ten jubileusz. I wokół rozmowy o tym spektaklu ja zacząłem rozmawiać z kolei z Wojtkiem Kaproniem, który rozpoczął swoją drogę poza tym zespołem jakiś czas temu, taką samodzielną drogę. I równocześnie zacząłem myśleć o tym zjawisku znikania ludzi, którzy są ważni dla jakichś konstelacji artystycznych. I bardzo trudno jest przeprowadzić taki rodzaj rozwodu wewnątrz grupy ludzi, którzy pracują na przykład 20 lat razem. Bardzo trudno jest w sposób jakiś taki sensowny powiedzieć sobie, kto z czym zostaje, kiedy się rozstajemy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to taką jedną z kluczowych postaci, do których Wojtek się odwoływał i w swojej pracy był Wacław Niżyński. On zresztą kreował w takim legendarnym spektaklu postać Niżyńskiego i ja zorientowałem się, że z jednej strony Niżyński, a z drugiej strony z kolei dla mnie bardzo ważny punkt odniesienia, Antoine Artaud, że oni się znaleźli w tej samej sytuacji. Jeden był reformatorem tańca, drugi był reformatorem teatru. Życiorysy obu tych twórców właściwie drugą połowę życia lokują w szpitalach psychiatrycznych albo w walce z chorobą psychiczną. My do tej pory karmimy się i korzystamy z tego, co oni wnieśli nasze rozumienie teatru i tańca, bez kierunków, które wyznaczył Arto, nie byłoby Grotowskiego. Dla mnie to jest jakiś absolutnie ojciec założyciel i postać, do której wielokrotnie się już odwoływałem i do której tekstów wracam, mimo tego mam świadomość, że te teksty są niemal kompletnie nieprzyswojone i nieznane w większości, też dlatego, że one w dużym stopniu powstają już w Rodę, w przytułku, czyli w szpitalu po prostu. Arto w 1948 roku umiera, ściskając but w ręce, który ściska w taki sposób, jakby chciał z tego buta, jak z telefonu gdzieś zadzwonić, i zostaje znaleziony obok łóżka i zupełnie jest wtedy zapomniany i porzucony, a z kolei Niżyński też się osuwa w szaleństwo, zostaje odsunięty, nikogo to nie obchodzi, co się z nim dzieje, a chwilę wcześniej jest na absolutnym topie i właściwie nie chodzi tylko o popularność, tylko to, jak on bardzo zmienia taniec. No i rzeczywiście zaczęło mnie to zastanawiać i zacząłem to badać i zaproponowałem Jarkowi Tomicy i Wojtkowi Kaploniowi taką wspólną przygodę, którą też będziemy proponować widzom, która to przygoda ma charakter zupełnie inny niż wszystko, co do tej pory robiliśmy, ponieważ ten spektakl zaczyna się długo przed spektaklem. Widzowie się rejestrują, kupując bilet, i w momencie, kiedy się rejestrują, dostają pierwszy list, pierwszą część informacji i w jakiś sposób stają się współtwórcami tego spektaklu. Ten spektakl też o tyle jest istotny w kontekście mojej podróży, ponieważ my za chwilę wybieramy się właśnie tam, gdzie ja spędziłem pół roku, czyli na Audesz, czyli na Gozo, żeby nagrać tam projekcję do spektaklu i też przeprowadzić próby tam w takim miejscu bezpośrednio, w które ja się wpatrywałem przez pół roku i którym znam każdy element krajobrazu, może on się tak bardzo nie zmienił od czasu mojego powrotu, ale tam w tamtym miejscu chcę zaczerpnąć powietrza, zanurzyć się w tej ciszy, bo to jest niesłychanie ciche miejsce. To nie jest, Malta się może kojarzyć z jakimś natłokiem turystów, a to jest takie miejsce, gdzie raz na godzinę przejeżdża samochód i jest naprawdę cicho i to wymusza też inny sposób funkcjonowania. Bardzo wyraźnie się odbiera obecność morza, on jest wszędzie. To jest malutka wyspa, 14 km na 7, maluteńka, którą można obejść piechotą dookoła. I w tym miejscu chcemy pracować nad spektaklem i elementy tej pracy, zdjęcia stamtąd przywieźć tu i one staną się częścią tej historii, a z kolei w lutym jedziemy ze spektaklem tam, pokazywać spektakl na Malcie. Przez te pół roku tam na miejscu nawiązałem dużo różnych kontaktów w świecie teatralnym, który jest, jak można sobie wyobrazić, w takim malutkim kraju, jest malutki, ale niesłychanie różnorodny i istotny bardzo dla życia kulturalnego Malty. Mamy też polską ambasadę na Malcie. Właściwie, kiedy myśmy tam przyjechali, to był debiut, bo ta ambasada była tam od roku, więc mieliśmy też okazję poznać pana ambasadora i panią ambasadorową Czyszek, bardzo niezwykłych ludzi, którzy przy tych bardzo skromnych możliwościach, jakie daje ambasada w tak małym kraju, robią tam niezwykle dużo, dbają o to, żeby Maltańczykom Polskę w jakiś sposób przybliżyć, a Polska jest tam obecna. Bardzo dużo jest Polaków na Malcie, przede wszystkim jak turystów, ale nie tylko. Z Maltą łączy nas dużo wspólnych wątków, między innymi Warszawa i Valletta, czyli stolica Malty. To były dwa najbardziej bombardowane miasta w czasie II wojny światowej, zrównane z ziemią. Schrony i gruzy i głód to było coś, co nas z Maltańczykami wiąże. No i kiedy ja tam byłem, to mówiliśmy o tym cały czas, że Malta jest w tej sytuacji, jest bardzo wysunięta na południe i tam przypływają łodzie cały czas. Oczywiście Lampedusa jest jeszcze bardziej na południe, ale następna jest Malta. to, co nazywamy od kilku lat kryzysem migracyjnym w Europie. Do tej pory nie było doświadczeniem Polski, po czym wróciliśmy i nagle okazało się, że przyjechało do nas, nie wiem w tej chwili ile to już jest, ale wydaje mi się, że około 2,5 miliona Ukraińców i że jakkolwiek straszne są te wszystkie wydarzenia, to mi się wydaje, że nic lepszego nas nie mogło spotkać niż właśnie ta próba gościnności, żeby wreszcie to słowo, to sformułowanie polska gościnność nabrało, można by to sprawdzić, czy tak rzeczywiście tak działa, ale także, żeby zobaczyć, jak niesłychane bogactwo przynoszą ze sobą ludzie, którzy do nas przyjeżdżają i właściwie to było taki rodzaj, jakby nie wiedziałem, że tak będzie. Po powrocie nagle się okazało, że my się szykowaliśmy na coś, co się wydarzyło tutaj. Ten spektakl, ponieważ ja od tamtego czasu zrobiłem kilka spektakli i z aktorami z Białorusi, i z aktorami z Ukrainy, i cały festiwal Bliski Wschód poświęcony był właśnie artystom, wszystkim naszym wschodnim sąsiadom, czyli Białorusi, Ukrainie i Litwie. I w związku z tym musieliśmy zadać pytanie, gdzie my jesteśmy w tej Europie, która się jednak zmieniła dość poważnie. Polska stała się z takiego miejsca, powiedział, dosyć prowincjonalnego, nagle stała się środkiem, jeśli chodzi o myślenie o przyszłości Europy, to nagle to nasze położenie stało się bardzo istotne. I to, jak my się zachowujemy w tej sytuacji, jest też bardzo percypowane, dostrzegane przez naszych przyjaciół i kolegów z innych krajów europejskich. I zupełnie inaczej się teraz słucha tego, co mają do powiedzenia polscy artyści. Inaczej się myśli o naszym kraju i to jest niezwykła sytuacja zupełnie. Mam nadzieję, że my dalej będziemy pomyślnie wychodzić z tej próby, bo to dopiero początek. To nie będzie bieg krótkodystansowy, tylko to będzie maraton. My się o tym tutaj na każdym kroku przekonujemy. Centrum Kultury zamieniło się w którymś momencie w miejsce noclegowe, w miejsce, w którym się można było dowiedzieć, gdzie mieszkać, gdzie zjeść, skąd ubrania, skąd leki, skąd pieluchy. Równocześnie też gmina żydowska, lubelska, w której ja dość aktywnie się udzielam, też bardzo mocno zaistniała w tej sytuacji i w Jeszywie Mędrców Lublina było jeden z takich punktów, gdzie można było dostać rzeczy, które przesyłane tam były naprawdę z całej Europy. I ten czas niesłychanie trudny, wojny tuż za naszymi granicami, który trwa, to ten czas dla nas tutaj był jakimś, jest cały czas jakimś niezwykłym darem po prostu od losu, że możemy się tak sprawdzić. No i teraz, żeby wreszcie dojść do tego spektaklu i po tym wszystkim teraz robimy spektakl, który zupełnie nie ma z tym żadnego związku, z pozoru, który jest spektaklem do tworzenia, którego zapraszamy widza. Spektakl nosi tytuł Rytm Przejścia. Czy dowiezie ten tytuł do premiery, to się okaże. Myślę, że tak. Wyrasta z takiego pytania, które ja zadałem grupie studentów teatrologii z Krakowa, z którymi współpracujemy w ramach Laboratorium Lublin. Zapytałem ich, co ich interesuje w teatrze. I właściwie dostałem takie odpowiedzi na kartce. I w większości z tych odpowiedzi pojawiało się słowo rytuał. I zaskoczyło mnie to, że 20 parę lat po tym, jak ja zaczynałem tę drogę, to cały czas jest słowo klucz dla pewnej grupy ludzi, którzy zajmują się teatrem. To cały czas oni szukają w teatrze rytuału i oczywiście to jest takie słowo, pod którym każdy coś innego sobie wyobraża i inaczej sobie wizualizuje to, czym ten rytuał miałby być. Niemniej jednak tak tę tęsknotę mamy wspólną. I tym spektaklem chcemy zadać pytanie o to, czy teatr może być miejscem wtajemniczenia, czy można przekroczyć granice relacji widz-aktor, czy widz-tancerz, trochę te porządki ze sobą wymieszać. Tworzymy przestrzeń, w której widzowie będą mogli sami decydować, gdzie są. Spektakl, który się rozgrywa nielinearnie, w którym ta przestrzeń bardzo i to, co się będzie działo w tej przestrzeni, bardzo mocno będzie uzależnione od tego, co zrobią widzowie. Czyli tworzymy sytuację, w której to wiele zależy od nas, czy ten rytuał, czy ten ryt nas gdzieś przeprowadzi, czy może okaże się, że nie jesteśmy na to gotowi, a może już nie ma na to miejsca. Chcemy takie pytanie zadać. 21 października o 21.10 odbędzie się premiera i nie jesteśmy w stanie na razie stwierdzić, czy ten spektakl będzie trwał godzinę czy 5. Może się też tak zdarzyć, że będzie trwał 5. Jest to pod każdym względem eksperyment, do którego mam nadzieję przyjdą widzowie, ale ja też, tak jak mówisz, trochę się poskładałem inaczej po tym czasie, na różne rzeczy patrzę inaczej i tak jak wcześniej miałem takie poczucie, że chcę tak dotrzeć do jak najszerszej widowni i do wszystkich i żeby dla każdy, żeby coś tam znalazł w tych spektaklach, to teraz mam z kolei zupełnie inne spojrzenie na to i teraz chcę dotrzeć do bardzo wąskiej grupy widzów, do tej grupy, która nie znajduje w innych spektaklach, w innych teatrach tego elementu, na którym mi też bardzo zależy, do tej grupy widzów, którzy też dostrzegają element szaleństwa, który jest u źródła współczesnego teatru i współczesnego tańca. Mi się zdarzyło pracować w szpitalu psychiatrycznym, przez jakiś czas prowadzić tam warsztaty. Mam kilkoro znajomych, którzy w różnych momentach życia są pacjentami szpitali, więc znam te placówki dość dobrze. I trudne bardzo sytuacje, trudne bardzo położenie ludzi, którzy się tam znajdują, ale też jakoś tak jest, że dotyka ta choroba ludzi bardzo wrażliwych. I my niby to wszyscy wiemy, ale ilekroć ja zaczynam czytać teksty Artaud, czy przyglądać się tańczącemu Niżyńskiemu, czy czytać jego teksty z kolei, to zadaję sobie pytanie, co się czym karmi? Czy to jest tak, że to rzeczywiście tego wspaniałego artystę spotyka choroba? Czy to może jest tak, że oni płacą jakąś ogromną cenę za coś, co dla nas jest tą wysublimowaną sztuką? I pytanie, ile w tym szaleństwie sztuki, ile w tej sztuce szaleństwa, dla mnie jest kluczowe, bo dotyczy tego momentu, czyli międzywojnia, kiedy zaczynają się rzeczy dla mnie w teatrze i dla mnie w kulturze najistotniejsze. Postanowiłem też trochę inaczej pomyśleć o muzyce do spektaklu i do tego spektaklu tworzę muzykę, tak jak bardzo dużo posługiwałem się syntezatorami, to tym razem się posługuję syntezatorami modularnymi, czyli takimi urządzeniami, których wytwarza się dźwięk, że tak powiem, wprost z prądu i które za każdym razem brzmią trochę inaczej. Mimo tego, że są mechaniczne, to ponieważ nie są elektroniczne, tylko wszystko to powstaje poprzez przepinanie kabelków i przekręcanie gałek i to prąd gra, to prąd wydaje dźwięki, a terapia elektrowstrząsami to było coś, co dotyczyło w bardzo dużym stopniu moich bohaterów, szczególnie Artauda. To ten prąd z jednej strony ma taki aspekt groźny trochę, a z drugiej strony właśnie odkrywczy. Artaud też był taką postacią, on wymyślił teatr VR, który nie mógł go skonstruować, ale go wymyślił. I to my teraz robimy w pandemii. Razem z Aleksandrą Konarską przygotowaliśmy w ramach NET Teatru pierwszy pełnometrażowy spektakl VR w polskim teatrze, który trwa ponad 2 godziny na podstawie 3 tragedii Eurypidesa. Czyli to jest ta technika, gdzie się zakłada gogle i widz znajduje się w samym środku wydarzeń. Znika postać operatora, czyli spektakl powstaje wokół kamery, która widzi wszystko wokół siebie. No i Artaud to wymyślił. Wymyślił też bardzo wiele innych rzeczy i te teksty jego, które czytamy, które no, są proroctwem, jakim bardzo, momentami bardzo hermetycznym proroctwem, ale te teksty naprawdę w niezwykły sposób zapowiadają, przeczuwają różne wydarzenia, które zbudowały naszą współczesność. I teraz pytanie, ile w tej naszej współczesności jest szaleństwa? To jest pytanie, które sobie zadajemy w tym spektaklu. No i oczywiście chcemy się przesunąć w stronę uwolnienia takiego rodzaju aktywności widza i artysty, które ich do siebie zbliża, które powoduje, że ta granica no może się nie zatrzeć, ale przynajmniej trochę się przestać być tak radykalna, że możemy się zbliżyć do sytuacji, w której widz chce, to bardzo ważne, że on chce wejść na scenę, nie zostaje na nią wciągnięty, nie zostanie na nią wepchnięty, nie zostanie na nią wywołany, nie? Tylko będzie chciał wejść na scenę.
Dużo pytań stawiasz. Bardzo przykuło moją uwagę to pytanie, czy jesteśmy gotowi. Rytuał przejścia, tytuł spektaklu. Antropolodzy, kiedy zaczęła się pandemia, zaczęli kojarzyć to wszystko, co się z nami dzieje w czasie pandemii, z rytuałem przejścia właśnie. Odkażanie, maseczki, odległości, woda. Okazało się, że bardzo wiele elementów charakterystycznych dla rytuałów przejścia było charakterystyczne dla naszych zachowań w czasie pandemii. Próba odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy gotowi. Czy po tym rytuale przejścia rzeczywiście znajdziemy się na innym etapie człowieczeństwa? Czy na nowo będziemy mogli zbudować siebie jako człowieka? No bo powrotu do starego już nie ma. Jest to jakiś czas też redefinicji, prawda?
Absolutnie to jest moment redefinicji, budowania się od początku. Jest ta świetna teoria Dąbrowskiego, wybitnego polskiego psychologa, dezintegracji pozytywnej. I oby ta nasza dezintegracja miała właśnie taki charakter. Ten spektakl jest rzeczywiście, głównie składa się z pytań. Zaczyna przede wszystkim od takiego pytania, czy teatr jest potrzebny widzowi i czy jest potrzebny w takim natężeniu, bo ja wiem, że mnie jest potrzebny, że ja buduję przestrzeń, w której sam będę mógł się przedzierzgnąć. Mam nadzieję, że będę miał okazję się przedzierzgnąć, że w tym długim przebywaniu i wyeksponowaniu działań, bo tam się nie będzie gdzie schować w tej przestrzeni. Widz ma dostęp do, nie ma żadnych kulis. Ta przestrzeń jest w całości dla niego otwarta i wszystkie ruchy, które są wykonywane w tej przestrzeni, są dla widza widoczne, więc on może znaleźć sobie tam miejsce takie, jakie ma ochotę. Wszystko się dzieje na oczach widza, ale także daje to w warstwie dźwiękowej, transowej, daje to szansę, żeby zamknąć oczy. Jeśli ktoś chce. Chcemy stworzyć przestrzeń i zadać pytanie, czy ktoś w tę przestrzeń będzie chciał wejść. Ja, tak jak mówię, po rozmowach i czytając teksty, które były odpowiedzią na pytanie, czego chcesz od teatru, daną przez ludzi, którzy o teatrze będą pisać i teatrem będą zajmować się i teoretycznie, pewnie część z nich też praktycznie, o ludziach, którzy decydują o tym, jaki ten teatr będzie i mają niezwykle krytyczną opinię na temat tego, jaki ten teatr jest. I w sposób bardzo radykalny i głośny artykułują to, że w tym teatrze nie znajdują tego, o czym czytają w tekstach jego założycieli. Czyli robią dokładnie to, co robią moi kochani widzowie tragedii antycznej w Grecji, czyli krzyczą nic wspólnego z Dionizosem. I właśnie chcemy, żeby spróbować stworzyć spektakl, który coś będzie miał wspólnego z Dionizosem, który spowoduje, że ta obecność dionizyjska, która zakłada obustronną chęć zbliżenia, zbliżenia w ramach pewnej struktury, zbliżenia w ramach pewnych działań, ale także zbliżenia w ramach uwolnienia się od pewnych ram i pewnej przewidywalności tego, co robimy. Bo Dionizos to nie tylko jest patron teatru, ale to jest ten, który przynosi szał. A szał to jest za każdym razem test dla społeczności. Jak wiele jesteśmy w stanie utrzymać w ramach naszej grupy, jak wiele jesteśmy w stanie znieść i jak wiele jesteśmy w stanie sobie wobec siebie pozwolić. I pandemia wprowadziła tutaj taki twardy reset. Życie teatralne zniknęło. I to sobie wszyscy muszą to uświadomić, że dla nas, dla ludzi teatru, pandemia to był moment, w którym coś, o czym myśmy się przekonywali całe życie, że nie ma miejsca, stało się faktem, czyli że może nas się obejść bez nas, że świat może się obejść bez teatru i będzie żyć dalej i będzie toczyć się dalej. I co więcej, niektórzy powiedzą, że w sumie to nawet fajne było to siedzenie w domu. To jest sytuacja absolutnie nie do zaakceptowania, że to oznacza naszą śmierć, krótko mówiąc. To oznacza, że to, co jest szczególne dla teatru i wyjątkowe dla teatru, że tego może nie być. No to jest takie po buddyjsku, to jest właśnie bardzo dobry trening dla każdego zmierzyć się ze swoim nieistnieniem. Więc liczę na to, że i dla nas ta trudna próba skończy się jakimś, mam nadzieję, oświeceniem.